Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamiast wyciągnąć konsekwencje broni prezes UKE Magdaleny Gaj. Sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów PiS-u w związku z blokowaniem telewizji Trwam miejsca na MUKS-ie pierwszym. Poseł Małgorzata Sadurska przypomniała, że zapisy ustawy o wdrożeniu telewizji cyfrowej obligują Telewizję Polską do zwolnienia MUKS-u 1 w momencie, gdy MUKS trzeci docelowy dla Telewizji Polskiej obejmie sygnałem 95% populacji. Warunek ten został spełniony 23 lipca bieżącego roku. Następnego dnia telewizja publiczna powinna więc opuścić MUKS pierwszy.
Minęło ponad 4 miesiące. Prezes Gaj nie tylko nie znalazła czasu ani chęci, aby zmienić niekorzystną decyzję swojej poprzedniczki. Niby na początku listopada wszczęła postępowanie administracyjne. Dopiero na 10 grudnia ustaliła termin do sprawy administracyjnej, ale Fundacji Lux Veritatis nie przyznała statusu strony, tylko status świadka. Więc mam pytania do pana ministra. Dlaczego minister administracji i cyfryzacji, sprawujący nadzór nad Urzędem Komunikacji Elektronicznej, toleruje tą zaplanowaną i celową bezczynność urzędniczą? Dlaczego minister przyzwala na to, żeby prezes UKE zamiast działać na podstawie i w granicach prawa, stawiała się ponad prawem? Czy nie uważa pan, że urzędnika państwowego, który nie przestrzega prawa, który nie wykonuje sumiennie swoich obowiązków, który działa na szkodę interesu społecznego, należy natychmiast zdymisjonować?
W odpowiedzi wiceminister Stanisław Huskowski przyznał, że decyzja o rezerwacji częstotliwości dla telewizji publicznej do 27 kwietnia 2014 roku ma wady prawne. Zaznaczył, że nowa prezes UKE Magdalena Gaj nie może uchylić tej umowy, jednak jej korekta może zostać dokonana na rozprawie administracyjnej. To jednak wcale nie jest pewne, na co zwrócił uwagę poseł Andrzej Jaworski.
Mamy z wczoraj lub przedwczoraj skandaliczne wystąpienie rzecznika UKE, pana Jacka Strzałkowskiego, który informuje, że tak naprawdę UKE dopiero wtedy podejmie jakąś decyzję, kiedy wszystkie strony będą tym zainteresowane i on musi najpierw wiedzieć, czy Telewizja Polska, program ABC, Focus TV, czy Stop Klatka należąca do Agory jest gotowa wejść na multiplex pierwszy, bo tylko wtedy, kiedy wszystkie trzy pozostałe, także Agory, telewizja będzie gotowa, to oni konkretnie działania podejmą. Czyli rozumiem, że prezes UKE pyta się w tej chwili właściciela Gazety Wyborczej o to, czy jest w stanie nadawać. Jeżeli jest w stanie nadawać, to będziemy mieli telewizję Trwam na multipleksie przed świętami Bożego Narodzenia. A jeżeli właściciel Gazety Wyborczej nie jest w stanie nadawać, to znaczy, że telewizji Trwam przed świętami Bożego Narodzenia na multipleksie nie będziemy mieli. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, które obserwujemy od dłuższego czasu wybiórczego działania poszczególnych urzędników. I dlatego mam nadzieję, że nowy minister administracji i cyfryzacji podejmie stosowne działania w stosunku do pani prezes UKE i ją po prostu zdymisjonuje.
Nie wolno było odebrać świadczeń opiekunom osób niepełnosprawnych, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zajmował się on wnioskiem profesor Ireny Lipowicz. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła przepisy, które spowodowały utratę świadczeń pielęgnacyjnych przez część opiekunów, tych, którzy nabyli do niego prawo przed wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów. Trybunał stwierdził, że przepisy te są niezgodne z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś okazuje się, że rozwiązania zawarte w nowelizacji są okrutne w wymiarze ludzkim, ale także były nieuprawnione w wymiarze prawnym, powiedział poseł Czesław Hoc z Sejmowej Komisji Zdrowia.
Odebrano nie tylko środki do minimalnej egzystencji, ale jednocześnie oszukano pewnych ludzi, którzy najpierw musieli zrezygnować z zatrudnienia, by stać się opiekunami tych osób niepełnosprawnych. I bardzo wielu zrezygnowało z zatrudnienia, uzyskało status opiekuna osób niepełnosprawnych, po czym państwo dniem 1 lipca im takie uprawnienia w sposób bezceremonialny zabrało. A więc słuszne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
Przypomnijmy, że w wyniku zmiany przepisów od lipca bieżącego roku ponad 100 tysięcy osób pozbawiono świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To, że dziś sprawiedliwości staje się zadość, nie pociesza tych osób, które w wyniku utraty świadczeń muszą się teraz liczyć na przykład z utratą mieszkania, dodaje poseł Czesław Hoc.
Niektórzy już mają z tego powodu nawet eksmisję, czyli wszczęcie postępowania sądowego, a potem eksmisję, dlatego że nie stać ich było potem na zapłacenie tych opłat obowiązkowych, czynszu i tak dalej. Także jest to tragedia, dramat. Tym bardziej, że pragnę przypomnieć, że w drugiej połowie 2006 roku nowelizowaliśmy budżet państwa, którym już pan minister Rostowski zaprogramował 104 milionów złotych oszczędzonych właśnie na tych świadczeniach pielęgnacyjnych, tych co zabrał 1 lipca, czyli za drugi półrocze już oszczędził 100 milionów złotych na tych najuboższych, na tych najbiedniejszych, na tych najsłabszych. No to jest po prostu w kategoriach czysto ludzkich trudno do zrozumienia, natomiast w kategoriach, które się okazuje się prawnie, też nieuprawnione było.
W Sejmie w czwartek odbyło się drugie czytanie projektu zmian w systemie emerytalnym. Posłowie koalicji i opozycji złożyli do niego łącznie ponad 1000 poprawek. Rekordzistą okazał się klub Solidarna Polska, który wniósł aż 999 propozycji zmian w projekcie.
Zdajemy sobie sprawę, że w tak krótkim czasie pracowaliśmy całą noc, nie byliśmy w stanie przygotować takiej ilości poprawek, która by w pełni poprawiła tę ustawę. Ale tu już jest szansa na to, aby tę ustawę przynajmniej częściowo ucywilizować. Bo ta ustawa jest niecywilizowana. To jest ustawa o odebraniu oszczędności Polaków, o przewłaszczeniu ich przez Donalda Tuska. A na to nie ma zgody ani Solidarnej Polski, ale przede wszystkim nie ma zgody Polaków.
Mówił poseł Jacek Bogucki. Poseł Beata Szydło, wiceszef Prawa i Sprawiedliwości, akcentowała, że celem projektu nie jest bezpieczeństwo emerytów i troska o finanse publiczne.
A tylko i wyłącznie to, że do projektu budżetu na rok 2014 zostały wpisane już skutki zmian, które ta ustawa wprowadzi i jesteście w tej chwili Państwo pod ścianą w patowej sytuacji. Albo to przepchniecie i przeprowadzicie i wtedy będzie budżet uchwalony i macie spokojnie kolejne 2 lata rządzenia przy możliwości jeszcze zwiększonego zadłużania Polaków przez następne lata, bo umorzenie obligacji da wam taką możliwość, no albo tego nie zrobicie i posłowie Platformy wystraszeni tą wizją ewentualnie przyspieszonych wyborów wierzą w tę propagandę rządową.
Przypomnijmy, rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje m.in., że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składek do OFE, czy też całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. Pomysłowi rządu sprzeciwia się też 115 ekonomistów oraz 31 niezależnych prawników. Ich zdaniem proponowane rozwiązania spowodują zachwianie bezpieczeństwa systemu emerytalnego i przyniosą negatywne skutki dla gospodarki. Solidarna Polska domaga się od premiera Donalda Tuska uruchomienia rezerwy budżetowej w wysokości 1 000 000 zł na kontynuację badań nad szczątkami ofiar komunistycznej bezpieki. Dotychczas zidentyfikowano 16 bohaterów, których ciała znaleziono na kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Wśród nich byli wybitni dowódcy oddziałów AK i WIN, major Zygmunt Szendzielarz Łupaszka i major Hieronim Dekutowski Zapora. Tysiące polskich żołnierzy, często młodych ludzi, którzy oddali dla Polski własne życie, zasługuje na pamięć, powiedział prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Nie możemy oddać im tego, co zostało im zabrane przez stalinowskich oprawców. Nie możemy zadośćuczynić im za często cierpienia, które przechodzili. Nie możemy w żaden sposób zadośćuczynić ich rodzinom, którzy stracili najbliższych, ale możemy przerwać ten plan anonimizacji, plan zapomnienia, na który skazywali ich również stalinowcy bandyci, bo oni byli mordowani bezimiennie. Ich celowo chowano w taki sposób, aby nikt nie mógł nigdy już w przyszłości zidentyfikować i zaświecić nad ich grobem świeczki. I dlatego polski rząd w tej sytuacji jest i coś winien. Tak, tym bohaterom warto poświęcić 1 000 000 zł, warto poświęcić, jeśli trzeba będzie, jeszcze 2 000 000 zł.
Jacek Kurski, wiceprzewodniczący Solidarnej Polski, podkreślił, że państwo polskie, jak do tej pory, nie czuje się odpowiedzialne, aby wyasygnować niewielkie, symboliczne kwoty, aby badania szczątków ofiar mogły być kontynuowane.
jest rzeczą niewybaczalną, że państwo polskie stać na 5 milionów czy prawie 6 milionów wyrzucenia w błoto pieniędzy na koncert Madonny, stać na kilkaset tysięcy złotych wsparcia z rezerwy budżetowej na zespół Laska, na działania o cechach de facto propagandowych, stać na kilkaset tysięcy publicznych pieniędzy z kasy Warszawy na odbudowę wielokrotną tęczy. Natomiast państwo polskie żałuje miliona złotych na kontynuację badań genetycznych polskich bohaterów, tak żeby mogli być zidentyfikowani, tak żeby mogli mieć groby z imienia i nazwiska, tak żeby było miejsce, gdzie będzie można im oddawać hołd i cześć.
Przypomnijmy, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Andrzej Ciechanowicz, wysłał w listopadzie list do premiera o dotację finansową dla projektu z ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 800 tysięcy złotych. Pieniądze miałyby być przeznaczone na zakup sekwenatora, urządzenia służącego do analizy DNA, co pozwoliłoby na stworzenie niezależnej linii badawczej przeznaczonej wyłącznie dla potrzeb projektu. W ramach Polskiej Bazy Ofiar Totalitaryzmu naukowcy ekshumują i identyfikują szczątki żołnierzy wyklętych. Projekt opiera się na gromadzonym materiale genetycznym ofiar terroru komunistycznego i rodzin zaginionych bądź zmarłych. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości apelują, by Senat jak najszybciej przyjął projekt o abolicji abonamentowej. Senatorowie Grzegorz Czelej i Grzegorz Bierecki zakończyli pracę nad projektem noweli w tej sprawie. Zakłada on zwolnienie uprawnionych do tego osób z uiszczania zaległości w opłacaniu abonamentu. Zgodnie z obecną ustawą o opłatach abonamentowych, zwolnione z wnoszenia takich świadczeń są m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną, osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę, niewidome oraz bezrobotne. Warunkiem jednak do otrzymania zwolnienia jest złożenie na poczcie oświadczenia o spełnieniu warunków zwalniających z opłaty abonamentowej. Wiele osób nie wiedziało o konieczności złożenia oświadczenia, a teraz toczy się wobec nich postępowanie komornicze. Dotyczy to około 1 300 000 osób, mówi senator Grzegorz Bierecki.
Wielu ludzi o tym nie wiedziało, wielu tego nie zrobiło i nic się nie działo przez wiele lat, do czasu, do kiedy Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, że opłaty abonamentowe są daniną publiczną. I w tym momencie uruchomił się cały mechanizm komorników skarbowych, którzy przyszli po zaległości abonamentowe wraz z odsetkami za okres 5 lat. Sytuacja ta dotyczy około 1 300 000 ludzi w Polsce, osób, które wymagają szczególnej przecież opieki, starszych, inwalidów, i to jest około 1400 zł, które tym ludziom zabierają w tej chwili komornicy skarbowi. Myśmy dostrzegli ten problem. W czerwcu tego roku złożyliśmy projekt zmian w ustawie abonamentowej.
Senator dodaje, że projekt zakłada, że osoby uprawnione do zwolnień z opłat abonamentowych, które nie zgłosiły tego faktu oraz nie potwierdziły uprawnień do zwolnień z abonamentu, a mają zaległości w ich płatnościach, są zwolnione z płacenia zaległości abonamentowych wraz z odsetkami.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zobowiązana do umorzenia zaległości płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami za zwłokę na wniosek osób, które takie zaległości posiadają. Czyli procedura będzie wyglądała w ten sposób, że trzeba będzie złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zobowiązana w stosunku do tych osób, które chciał ustawodawca zwolnić z opłaty abonamentowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zobowiązana umorzyć te zaległości. Więc mamy nadzieję, że to zakończy tę historię, której sprawcą w jakimś sensie jest też premier Donald Tusk.
Senator Grzegorz Czelej przypomniał, że to premier Donald Tusk w 2007 roku nawoływał do niepłacenia abonamentu, nazywając opłatę haraczem. W 2012 roku abonament zapłaciło prawie 1 700 000 gospodarstw domowych. Według szacunków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powinno było to zrobić blisko 4 miliony. Zatem ubytek wpływów abonamentowych w 2012 roku wyniósł około 1,6 miliarda złotych z tytułu używania niezarejestrowanych odbiorników, a około 0,6 miliarda złotych z tytułu zwolnień. Memorandum na temat weryfikacji polskiej polityki wschodniej zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Memorandum ma zawierać krótko i długoterminowe cele dla polityki wschodniej. Będzie także opisywać stanowisko PiS-u w sprawie tej polityki, powiedział na konferencji poseł Krzysztof Szczerski.
Głównym myślą jest myśl taka oto, że Polska powinna być dużo bardziej obecna w polityce wschodniej, nie kryjąc się za politykami europejskimi, nie kryjąc się za takimi figurami jak Partnerstwo Wschodnie, tylko dwustronna polityka polska, polska obecność polityczna na wschodzie w krajach naszych sąsiedzkich, aż po Kaukaz, powinna być znacznie większa i znacznie poważniejsza. Wszystkie instrumenty dzisiaj polskie powinny być uruchomione i to jest to, co jest także dziedzictwem polityki wschodniej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który budował polski wpływ na wschodzie, polską politykę wschodnią, która była przede wszystkim oparta na naszych własnych działaniach i tego oczekujemy, takie memorandum w najbliższych dniach przedstawimy.
Poseł powiedział też, że Prawo i Sprawiedliwość krytycznie ocenia politykę wschodnią obecnego obozu władzy w sprawie Ukrainy. Oceniamy krytycznie to, co działo się przed, jak i po szczycie w Wilnie. Dodał, że obecny scenariusz, w którym Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, nie jest najgorszy. Jest bowiem możliwe, że sytuacja potoczy się w sposób jeszcze bardziej niekorzystny i trzeba zrobić wszystko, aby zatrzymać taki rozwój wydarzeń. W czwartek prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał rano z wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Lipińskim o sytuacji na Ukrainie. Rozmowa dotyczyła m.in. skoordynowania działań polskich sił politycznych po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Wcześniej prezydent spotkał się z przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem i przewodniczącym Januszem Palikotem. Tragiczna sytuacja w Republice Środkowej Afryki. W stolicy w Bangi trwają walki. Ostatni bilans mówi o kilkudziesięciu osobach zabitych, a ponad 60 jest rannych. Krwawe walki trwają między najeźdźcami na kraj, a zwolennikami obalonego prezydenta. Sytuacja napięta jest już od godzin porannych, mówi ksiądz Mieczysław Pająk, który posługuje w Republice Środkowoafrykańskiej w miejscowości Bagundu.
Dzisiejszego ranka wybuchły poważne walki między najeźdźcami na ten kraj, Sudańczykami, którzy dumnie, chlubnie nazywają się Pojednanie Seleka, i drugą frakcją tego kraju, którą jest, są zwolennicy byłego prezydenta obalonego, tak zwani Antywalaka. No i te walki dosyć tutaj groźnie przebiegają od początku dzisiejszego dnia, od 4 nad ranem, dlatego że centrum miasta zostało opanowane przez mocną zawieruchę wojenną. Mówi się o kilkudziesięciu zabitych, ponad 60 rannych. Trudno cokolwiek ustalić. Natomiast w naszej dziedzinie, gdzieśmy się zatrzymali, Bangi, Bogu dziękować, jesteśmy spokojni, dlatego że oprócz jednego wybuchu jakiegoś poważnego kalibru karabinu, snajpera, nie ma tutaj walk.
Nie wiadomo, jak długo potrwają walki w Republice Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Mieczysław Pająk zwraca uwagę, że Francuzi, którzy nadciągają od strony Kamerunu, na razie się nie angażują. Mają dostać pozwolenie na zaangażowanie się, po której ewentualnie staną stronie.
Jak to nastąpi, czy dostaną to pozwolenie od Narodów Zjednoczonych, na razie nie wiemy. No jest to nadzieja, że gdy tutaj Francuzi się zaangażują, ten kraj może kiedyś w jakiś sposób zazna chociaż odrobinę spokoju, dlatego że jak na razie wszystko jest na opak. Kto ma więcej broni, ten próbuje sięgnąć po władzę. Zobaczymy, czekamy cierpliwie, liczymy na waszą modlitwę, na wasze wsparcie również duchowe, naszych, wasze najbliższych. Uprzedzamy, aby się nie martwili, bo jak na razie nas białych tutaj ten konflikt nie za bardzo dotyczy.
Oficjalne media francuskie nie podają żadnych wiadomości na temat walk w Republice Środkowej Afryki, ponieważ prawdopodobnie siedziby stacji medialnych zostały opanowane, a pracownicy pouciekali w obawie przed utratą życia. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.